proszę Państwa, chcę mówić o biblijnych mistyczkach. Najpierw ustalmy, o czym my w ogóle mówimy, posługując się pojęciem mistyka, bo jest to pojęcie bardzo powszechne, dużo się mówi ostatnio, to słowo mistyka należy do jednych z najbardziej popularnych terminów obok duchowości czy innych temu podobnych. I bardzo często przez słowo mistyka rozumie się różne nadzwyczajne stany, różne nadzwyczajne zjawiska. I tu trzeba od razu to sprostować, że te wszystkie nadzwyczajne zjawiska, które najczęściej kojarzone są z mistyką, nie stanowią jej istoty. Właściwie one nie są mistyką. Stąd w literaturze, w mistologii, czyli teologii mistyki, nazywane są nierzadko zjawiskami paramistycznymi, czyli będącymi obok tego, co stanowi istotę mistyki. Mamy tu na myśli, mówiąc o zjawiskach paramistycznych czy nadzwyczajnych, różnego rodzaju fenomeny, jak chociażby najczęściej przywoływane stygmaty, bilokacje, lewitacje, kardiognozy, czy ksenoglosja, czy wiele, wiele innych. Otóż nie, to nie stanowi istoty mistyki. Te zjawiska mogą towarzyszyć życiu duchowemu, zwłaszcza w tych wyższych partiach, ale często też mogą być wywoływane bądź to przez specyficzne właściwości ludzkiej psychiki, a najczęściej, jak zaświadczają egzorcyści, jest to powodowane przez złego ducha, przez szatana. Egzorcyści z tymi zjawiskami mają prawie na co dzień do czynienia podczas egzorcyzmów. Więc bądźmy ostrożni w stawianiu znaku równości między mistyką a zjawiskami nadzwyczajnymi. Jeżeli chcemy mówić o biblijnych mistyczkach, to na pewno nie są to kobiety, które miały coś wspólnego z tego rodzaju nadzwyczajnymi zjawiskami, które, mówiąc kolokwialnie, kojarzą nam się z chodzeniem po suficie. Nie. Otóż istotą mistyki jest bezpośrednie, pozapojęciowe, często nie dające się ująć w pojęcia, doświadczenie obecności Boga nie poza sobą, ale w sobie, jak to określają często mistycy, w dnie lub w szczycie duszy. Doświadczenie bezpośrednie obecności i zjednoczenia z Bogiem w sobie. I w świetle takiego rozumienia mistyki możemy wskazywać na różne biblijne postaci kobiet, które w Biblii, na kartach Biblii, jak mamy tego przesłanki, doświadczały bezpośredniej, a niekiedy wręcz fizycznej obecności Boga. Warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że jeśli chodzi o doświadczenie obecności Boga, to kobiety, jak to pokazuje historia duchowości, pod tym względem są szczególnie wrażliwe, szczególnie wyczulone na obecność Boga i Jego działanie. To jest to, co święty Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem nazwał owym geniuszem kobiety, czyli wrodzoną, wypływającą z miłości, szczególną wrażliwością na Boga i na człowieka. Nic dziwnego więc, że w historii duchowości, gdyby można było zastosować takie kryterium ilościowe, statystyczne, to okaże się, że zdecydowanie więcej mamy kobiet mistyczek niż mężczyzn. Również kobiety mistyczki są na kartach Pisma Świętego. Są to właśnie kobiety, które, jak wspomniałem, nie wykonują, nie spełniają, nie doświadczają jakichś nadzwyczajnych zjawisk, lecz doświadczają i są otwarte na obecność Boga. Cały ten temat zasługiwałby na osobne, wnikliwe studium, które z pewnością nie należałoby do łatwych, a to z tego względu, że materiał biblijny w tym zakresie jest dość szczupły, ale i samo zjawisko doświadczenia mistycznego jest niezwykle trudne i złożone. Więc ograniczę się tylko do zasygnalizowania 6 postaci. No, tak po prostu sobie pomyślałem, że tyle wystarczy na tych kilkanaście minut. Otóż ze Starego Testamentu chcę wskazać tylko tytułem przykładu, i nie twierdzę, że to są najbardziej znamienne przykłady, bo jak powiedziałem, wymagałoby to bardziej wnikliwych badań. Ze Starego Testamentu warto zauważyć Ewę rajską, Sarę, żonę Abrahama, i Annę, matkę Samuela. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to będą trzy Marie. Oczywiście na pierwszym miejscu Matka Jezusa, siostra Marty i Łazarza oraz Maria z Magdali. Jeśli chodzi o Ewę, wprawdzie pierwsi rodzice, a najpierw Ewa, dopuścili się niewierności względem Stwórcy, ulegając kłamliwej sugestii szatana, że gdy spożyją zakazany owoc, staną się jak Bóg, to jednak są prawdziwie święci ze względu na świętość samego Boga w obecności, którego przebywali w raju i obecności, którego doświadczali w sposób bezpośredni. Spotkałem się z taką sytuacją, kiedy użyłem, wprowadzając do liturgii określenia święta Ewa, święty Adam, takie zdziwienie, jak to, oni święci? No właśnie, jak najbardziej tak. Otóż na fizyczną bliskość Boga i zażyłość z Nim ze strony Adama i Ewy wskazuje wzmianka autora Księgi Rodzaju w kontekście ich upadku. Czytamy bowiem, że gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. A mimo to, że się ukryli, Bóg odnalazł ich i podjął z nimi dialog odnośnie do tego, co się stało. A więc już same te określenia pokazują tę bliskość, tę bezpośredniość. Ten biblijny opis jednoznacznie wskazuje na przebywanie z Bogiem face to face, twarzą w twarz, a to stanowi istotę szczęścia wiecznego w niebie. I zarazem jest to także przejaw najwyższego poziomu doświadczenia mistycznego. Bóg zwraca się wprost do Adama i Ewy. Oni z nim rozmawiają jak z przyjacielem. I choć w rezultacie zostali ukarani wypędzeniem z raju, a więc sprzed oblicza Bożego, to jednak na zawsze w nich pozostał wyciśnięty ślad Bożej obecności, wyciśnięty w ich sercach. I przechodząc teraz do fenomenu mistyki, wiemy, że mistycy, którzy mieli choć jedno doświadczenie mistyczne, ten jeden moment takiego dotknięcia, pamiętają to do końca życia. To tak gruntownie zmienia ich tożsamość i ich spojrzenie na siebie, na otaczającą rzeczywistość, że można mówić, iż faktycznie stają się nowym człowiekiem. I tak zapewne było w przypadku Adama i Ewy, może zwłaszcza Ewy, przy której stworzeniu Bóg, jak to czytamy w Księdze Rodzaju, zaangażował się w sposób szczególny. Właśnie to cechuje chrześcijańskiego mistyka, to właśnie upodobnienie do Boga, który najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie. I charakteryzuje mistyka ta szczególna zażyłość, którą u samego początku cieszyli się Adam i Ewa. To w wielkim skrócie, bo mamy jeszcze innych kilka postaci. Kolejna postać to Sara, żona Abrahama. I znowu stosujemy, mówiąc o mistyce, to samo kryterium tej bliskości niemal fizycznej z Panem Bogiem. W Księdze Rodzaju znajdujemy właśnie tę postać Sary, która bezpośrednio, niemal fizycznie doświadczyła bliskości Boga. Właśnie żona Abrahama, któremu Pan ukazał się pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najcieplejszej porze dnia. Gdy patriarcha ugościł trzech tajemniczych wędrowców, oni zapytali, gdzie jest twoja żona Sara? Gdy stanęła za plecami swego męża i przysłuchiwała się rozmowie, usłyszała, że mimo starości stanie się matką. Zaśmiała się do siebie, być może z niedowierzania, a może właśnie z radości. Ale została upomniana. Wywiązał się wtedy dialog pomiędzy nią a owymi tajemniczymi wędrowcami, którzy w świetle egzegezy i całego magisterium Eklezje są uobecnieniem boskiej Trójcy. Sara więc bezpośrednio doświadcza bliskości Boga Trójosobowego, który obiecał jej syna pomimo starości i obietnicy dochował. Niebawem bowiem urodziła Izaaka, kiedy Abraham miał już 100 lat. Podobnie bywa w życiu mistyków, którzy w swoich zapiskach duchowych wielokrotnie zaświadczają o spełnianiu się różnych Bożych obietnic. Jest to jedno z kryteriów weryfikujących wiarygodność doświadczenia mistycznego. Kolejna postać. Anna, matka Samuela. To przykład nieco innego rodzaju doświadczenia mistycznego, a Anna jest, przypomnijmy, jedną z dwóch żon Elkany i późniejszą matką Samuela. Bardzo cierpiała z powodu swej niepłodności i było to też powodem dokuczania ze strony drugiej żony Elkany, Peninny. Podczas jednej z pielgrzymek do Szilo, gdzie znajdowała się Arka Boża, Anna tak żarliwie i długo się modliła o syna, że obserwujący ją kapłan Heli miał wszelkie podstawy sądzić, że jest pijana. Widział, jak poruszały się jej wargi, ale nie słyszał jej głosu, gdyż Anna modliła się w głębi serca. W odpowiedzi na jego zarzut z pokorą odrzekła: nie piłam wina ani moszczu. Jestem tylko udręczoną kobietą i wylewałam moją gorycz w obecności Pana. Z nadmiaru smutku i bólu tak się zachowywałam. W odpowiedzi na to Heli ją pobłogosławił, życząc pokoju. Biblia Tysiąclecia to wyznanie Anny oddaje nieco innymi słowami, które mnie bardziej się podobają i przekonują. Mianowicie to zdanie, że jestem udręczoną kobietą i wylewałam moją gorycz w obecności Pana, Biblia Tysiąclecia oddaje tymi słowy: wylałam tylko duszę moją przed Panem. Wylanie duszy przed Panem. Piękny obraz modlitwy kontemplacyjnej, modlitwy prawdziwego mistyka. Jest to modlitwa kontemplacyjno-ekstatyczna, w której podmiot traci kontrolę nad sobą. Nie wydaje się, aby opisana scena była epizodem, tylko pojedynczym epizodem w życiu Anny. Kiedy bowiem po kilku latach ponownie stanęła w sanktuarium w Szilo, przyprowadziwszy małego Samuela, aby podziękować Bogu i oddać go na Bożą służbę, wypowiedziała wspaniały hymn, wspaniałą modlitwę uwielbienia, która w Nowym Testamencie ponownie wybrzmiała w ustach innej szczęśliwej macierzyństwem kobiety, Maryi, na progu Zachariasza i Elżbiety. Tak głęboko teologicznie i zarazem literacko piękna modlitwa, jaką jest Magnifikat, będący niemalże wierną kopią modlitwy Anny, może zrodzić się jedynie w duszy na co dzień obcującej z Bogiem poprzez mistyczną modlitwę kontemplacyjną. I kilka zdań o mistyczkach Nowego Testamentu. Na pierwszym miejscu Matka Jezusa. Maria jest nie tyle jednym z wielu przykładów doświadczenia mistycznego w Nowym Testamencie, co przede wszystkim jest najdoskonalszym wzorem doświadczenia mistycznego. A wynika to z faktu jej niepokalanego poczęcia i przeznaczenia na Matkę Syna Bożego. Maria pełna łaski, jak nazwał ją Archanioł w chwili zwiastowania, uchroniona od grzechu prarodziców i wszystkich jego skutków, jest całkowicie transparentna dla działania Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą życia duchowego, szczególnie na jego mistycznym poziomie. A tym, co oddziela człowieka od Boga, jest grzech w każdej postaci. Maria całkowicie wolna od grzechu jest z Bogiem zjednoczona jak nikt z ludzi, a więc jest w pełnym tego słowa mistykiem. Ponadto jako Matka Syna Bożego w pełnym tego słowa znaczeniu doświadczała na co dzień, fizycznie, realnie, jak żaden inny mistyk wszechczasów, obecności Jezusa. I to nie tylko duchowej, ale tej realnej, fizycznej. To niezwykłe doświadczenie mistyczne Maryi, będące podstawą nazwania jej od wczesnego średniowiecza Rosa Mystica, róża mistyczna, było i wciąż jest przedmiotem wielu studiów teologiczno-duchowych. Mistyka Maryi nie przestaje bowiem inspirować zarówno teologów, jak i żarliwych jej czcicieli, wśród których też nie brakowało mistyków. W historii duchowości chrześcijańskiej trudno byłoby znaleźć mistyka, który obok Chrystofanii nie doświadczałby także Mariofanii. W niejednym przypadku naśladowanie Maryi i podążanie drogą jej cnót zaowocowało nadprzyrodzoną łaską życia mistycznego. W kulminacyjnym momencie historii zbawienia, jakim była śmierć krzyżowa jej syna, Maryja doświadczyła charakterystycznej dla wysokich poziomów życia mistycznego stanu desolacji, którą święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater nazwał kenozą wiary. Desolacja bowiem to subiektywne odczucie całkowitego opuszczenia przez Boga, jakby utraty więzi z Nim lub bezsensu wszystkiego. Maria, która doskonale wiedziała, kim jest jej Syn i własnymi oczami oglądała cuda, jakich On dokonywał, teraz pod krzyżem patrzyła na Jego odrzucenie przez ludzi i wzgardę. Nadeszła straszna męka krzyżowa. Patrzyła bezradnie na niemoc pod Chrystusa, na to, jak Go mordują, a On był milczący, jak baranek na rzeź prowadzony. Jej wiara w dzieło Boże pod krzyżem nie doznała potwierdzenia i umocnienia, lecz została wystawiona na ciężką próbę, tak jak to się zwykle dzieje w życiu mistyków. Zwykle stanowi wewnętrznego ogołocenia i opuszczenia przez Boga, jakiego doświadczał także Jezus na krzyżu, wołając: Boże mój, czemuś mnie opuścił, towarzyszy tak zwana desolacja akcydentalna. Składają się na niej różne cierpienia związane z ludzką egzystencją, nierzadko pochodzące od ludzi, którzy myśląc według kryteriów świata, niewłaściwie oceniają mistyka i jego odmienny, zanurzony w Bogu styl życia. Mistycy doświadczają także szatańskich napaści. Dzięki zjednoczeniu z Bogiem oni sami są nieprzystępni dla złego ducha, toteż z nienawiści do Boga i do tych, którzy do Niego należą, diabeł usiłuje niszczyć ich dzieła. Maryja, zgodnie z zapowiedzią Symeona, doświadczała miecza boleści, doświadczała właśnie tych cierpień akcydentalnych. Tradycja pobożna mówi o 7 mieczach wskazujących konkretne sytuacje szczególnego cierpienia Matki Pana. Natomiast o działaniu szatana względem niepokalanej można mówić na podstawie Apokalipsy świętego Jana Apostoła, w której postać niewiasty obleczonej w słońce z wieńcem gwiazd 12 nad głową i księżycem u stóp wprost odnoszona jest do Maryi. Apokaliptyczna niewiasta jako matka Kościoła toczy walkę ze złym duchem, w której ostatecznie on sromotnie przegrywa. Nie inaczej dzieje się w życiu mistyków, którzy naśladując wiarę Maryi i jej służebną wierność wobec Boga, mimo często dotkliwych cierpień, ostatecznie dostępują triumfu w chwale nieba, wciąż powiększając wielki tłum w białych szatach przed tronem baranka. Jeszcze mam 2 minuty, spróbuję się zmieścić, mówiąc o Marii, siostrze Marty i Łazarza. Stosując znane dystynkcje na mistykę kontemplacyjną i mistykę działania, za przykład tej pierwszej można podać Marię z Betanii, siostrę Marty i Łazarza. Jak wiemy, Jezus często bywał w ich domu, zapewne czuł się tam dobrze, otoczony opieką i miłością. Oprócz tego, że Maria z Betanii wielokrotnie pozostawała w fizycznej bliskości Jezusa, ewangeliści odnotowują 2 epizody typowe dla doświadczenia mistycznego. Pierwszy relacjonuje tylko święty Łukasz. Pewnego razu, gdy Jezus przyszedł w gościnę i przy posiłku rozmawiał z uczniami, nauczając ich, Maria, tak jak jeden z nich, usiadła u jego stóp i przysłuchiwała się jego mowie. Na zrozumiałą skargę krzątającej się jej siostry Jezus pochwalił postawę kontemplacyjnego słuchania, określając ją jako wybór najlepszej cząstki, której nie będzie pozbawiona. I można przypuszczać, że ta postawa Marii, zasłuchanej w żywe Słowo Boże, nie była też postawą jednorazową, ale objawieniem się tej postawy, którą święty Jan Paweł II, jak mówiłem, nazwał geniuszem kobiety. W liście Mulieris Dignitatem napisał bowiem, że Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. To jest definicja geniuszu kobiety. Autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Przykładem tego jest Maria z Betanii. Postawa medytacji Słowa Bożego i kontemplacji Chrystusa typowa dla mistyków jest swoistą antycypacją oglądania oblicza Bożego w niebie, którym cieszą się zbawieni i aniołowie. A drugi epizod relacjonują święty Marek i święty Jan. Pierwszy mówi, że gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo drogiego olejku nardowego, rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. Drugi z ewangelistów dodaje, że to była właśnie Maria, która tym olejkiem namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. Dom napełnił się wonią olejku. Święty Jan to zdarzenie umieszcza na 6 dni przed Paschą i śmiercią Jezusa. Dlatego gest Marii przyjął on z wdzięcznością jako namaszczenie swego ciała na śmierć. Ona natomiast, słuchając mistrza i kontemplując go, doskonale zrozumiała, co ma się wydarzyć niebawem. Dlatego spełniła ten bardzo wymowny, wielkoduszny i symboliczny gest. Cena olejku, przypomnijmy, równała się rocznemu dochodowi robotnika. Nic więc dziwnego, że Judasz uznał to za nieroztropne marnotrawstwo. A tymczasem dla mistyków doświadczenie zjednoczenia z Jezusem, miłość do Niego jest największą wartością, wobec której gotowi są oni postawić na szali wszystko, także własne życie. I wreszcie ostatnia postać, Maria z Magdali. Z niej Jezus wyrzucił 7 złych duchów i jej postawa może służyć jako przykład mistyki działania. Swoje miejsce w historii zbawienia zapisała przede wszystkim tym, że stała się apostołką apostołów, jak nazwali ją ojcowie Kościoła, a za nimi święty Jan Paweł II w przywołanym liście Mulieris Dignitatem. Razem z Maryją, Matką Jezusa, była pod krzyżem, towarzysząc Jezusowi do ostatnich chwil życia. Była świadkiem Jego śmierci i złożenia do grobu. Ta wierność była oznaką wdzięczności i odwzajemnionej miłości względem Pana za uwolnienie od zła i przywrócenie godności dziecka Bożego. Motywowana nadprzyrodzoną miłością, po upływie szabatu, wczesnym rankiem, wraz z innymi kobietami, udała się do grobu, by namaścić ciało Jezusa. Ta odważna kobieta stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania, ale tej prawdy nie zatrzymała dla siebie. Nie pogrążyła się w kontemplacji i ekstazie, ale natychmiast przeszła do czynu. Powiadomiła Piotra i pozostałych uczniów. Tu mówiliśmy, że kobieta jako świadek w Starym Testamencie nie była wiarygodna, ale Maria z Magdali zmienia tę sytuację. Jeszcze jeden szczegół zanotowany przez ewangelistę Jana zasługuje na naszą uwagę. Otóż w pierwszej chwili Maria nie rozpoznała Chrystusa, sądząc, że to jest ogrodnik. Zaczęła więc mówić do Niego rzeczy absurdalne, że być może ów ogrodnik przeniósł ciało, ona go weźmie, no jak sobie to wyobrażamy. Dopiero w chwili, gdy z ust zmartwychwstałego Maria usłyszała własne imię, natychmiast go rozpoznała. W tradycji biblijnej i bliskowschodniej imię określa tożsamość osoby, czyniąc ją zdolną do relacji interpersonalnych. W ten sposób Maria została na nowo zaproszona do nowej, bezpośredniej relacji ze zmartwychwstałym, którego uznała swoim nauczycielem i Panem. Podobnie chrześcijańscy mistycy, przechodząc cały bolesny, wręcz dramatyczny proces oczyszczenia, porównywany przez nich do zanurzenia w śmierć czy też czyściec, rodzą się na nowo, doświadczając zjednoczenia z Chrystusem. Utożsamienie z Nim, nazywane w teologii duchowości i mistologii chrystoformizacją, zawsze owocuje skutecznym, choć niekoniecznie spektakularnym czynem apostolskim. Drodzy Państwo, tych kilka przykładów biblijnych kobiet mistyczek pokazuje, że na kartach Pisma Świętego wprawdzie nie ma słowa mistyka, tym bardziej nie ma definicji mistyki, ale samo zjednoczenie z Bogiem w Jezusie Chrystusie, czy to opisane jako doświadczenie, czy jako postulowana droga zbawienia, stanowi zasadniczy tenor Świętej Księgi. Można więc powiedzieć, że Biblia jest księgą naprawdę mistyczną i prezentuje doświadczenie mistyczne dostępne każdemu, także, a może przede wszystkim kobietom.